Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Za nami gorące polityczne dni. Podsumujemy, zastanowimy się, co to znaczy, jakie skutki na przyszłość. A ze mną komentować będą Piotr Semka z tygodnika Do Rzeczy, witam serdecznie. Andrzej Rafał Potocki, dzień tygodnik dobry. Sieci i Jacek Łęski, Telewizja Polska. Rozpocznijmy od sprawy, która zelektryzowała wczoraj opinię publiczną. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska wymieniła kandydata na prezydenta. To Rafał Trzaskowski będzie walczył o najwyższy urząd w państwie. Posłuchajmy.
To oficjalne potwierdzenie tego, o czym wiadomo było nieoficjalnie.
Dzisiaj staję przed państwem jako kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, biorąc na siebie olbrzymią odpowiedzialność walki o demokratyczną Polskę, walki o silne państwo, walki o demokrację.
Rafał Trzaskowski w miejsce Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Decyzja podjęta nie w partyjnych prawyborach, a przez wąskie grono liderów PO podczas kilkugodzinnego posiedzenia zarządu partii. Jeszcze przed południem kandydatów na kandydata w miejsce Kidawy-Błońskiej było dwóch. Oprócz Rafała Trzaskowskiego także Radosław Sikorski. Były minister spraw zagranicznych o nominację starał się po raz trzeci.
Rafale, wygraj to. Będziesz dobrym prezydentem.
Była już kandydatka. Tuż przed zarządem Platformy sama poinformowała o wycofaniu się z wyścigu prezydenckiego i słowo sama ma tu znaczenie dosłowne.
Ponoszę odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, bo spadki sondażowe zostały spowodowane tym, że Polacy nie wiedzieli, czy biorę udział w tych wyborach, czy nie.
W ostatnim badaniu pracowni Social Changes dla portalu w polityce.pl Małgorzata Kidawa-Błońska mogła liczyć na 5% poparcia i dopiero piąte miejsce. W tym sondażu na prowadzeniu prezydent Andrzej Duda, a za nim Szymon Hołownia.
Czy Rafał Trzaskowski uratuje Platformę? Czy to jest ruch, który ma podtrzymać słabnącą partię? Czy też tutaj naprawdę chodzi o zwycięstwo? Czy ma szansę pokonać Andrzeja Dudę, a wcześniej wyprzedzić Szymona Hołownię? Z tym pytaniem na początek zwracam się do Jacka Łęckiego. Jacku, czy twoim zdaniem to jest kandydat, który rzeczywiście może pociągnąć Koalicję Obywatelską do przodu, nadać nową dynamikę tej partii, czy może rzucić wyzwanie prezydentowi Dudzie?
Tak na oko widać, że to jest dużo lepszy kandydat przede wszystkim. Natomiast czy jemu się uda tą kampanię ożywić, no to sprawa jest otwarta. Ten proces moim zdaniem wyglądał w ten sposób. Proces, w którym Kidawa-Błońska straciła wyborców na rzecz na przykład Szymona Hołowni. Że oni po prostu rozczarowani Platformą, sposobem prowadzenia kampanii, sposobem tego, w jaki sposób wyglądała kandydatka, odeszli do innego kandydata. I w tej chwili przyprowadzić ich z powrotem do Platformy po takim zawodzie, w momencie, kiedy oni już podjęli inną decyzję, pogodzili się z tą myślą, jakby oswoili się z nowym kandydatem, będzie Rafałowi Trzaskowskiemu bardzo trudno. To, że Rafał Trzaskowski nie był od razu kandydatem Platformy, tylko dopiero teraz, to jest zadziwiająca rzecz, ponieważ tak na gołym okiem widać, że to jest kandydat, który ma dużo większy i potencjał i dużo lepsze szanse na to, żeby w równej walce walczyć z innymi kandydatami, którzy w tej stawce są.
Czy ta podmiana rzeczywiście kompromituje partię? Czy to będzie miało skutki? Andrzej Rafał Potocki, no bo z drugiej strony ten elektorat lewicowo-liberalny no wydaje się taki często dość zewnątrzsterowny. To znaczy media suflują mu pewne opowieści, jak na przykład w ocenie 10 maja. Najpierw skandal, że obóz rządzący chce wyborów, a później skandal, że nie ma wyborów. Więc wydaje się, że on tutaj raczej no, nie analizuje samodzielnie i nie pamięta zbyt długo pewnych wolt.
I tak i nie. Tutaj rzeczywiście po tych politycznych harcach i hopsztosach, które Koalicja Obywatelska wyczyniała w kwietniu i robiła to tylko po to, żeby przesunąć wybory. Przekaz, który wtedy był przekazem bardzo nieczytelnym dla elektoratu, co powodowało spadek notowań, bardzo poważny spadek notowań Kidawy-Błońskiej. I nie był on tylko spowodowany tym, że Kidawa-Błońska miała problemy z gładkimi odpowiedziami, ale również, a może i nawet przede wszystkim, strategią sztabu wyborczego i władz Platformy, które dzień w dzień zmieniały przekaz i stawał się on dla elektoratu kompletnie nieczytelny. Czy ta zmiana jest właściwa? No tutaj Platforma nie miała innego wyjścia, aczkolwiek to wcale moim zdaniem nie wygląda tak gładko, jakby liderzy Platformy Obywatelskiej chcieli to widzieć. Potraktowanie Kidawy Błońskiej w taki instrumentalny sposób i nawet powiedziałbym brutalny, ten jej wczorajszy samotny występ w holu sejmowym przed kamerami, to zrobiło fatalne wrażenie na jakiejś części elektoratu. Jedna z publicystek opozycyjnych napisała nawet wprost, że jest na Platformę wściekła i choćby wystawili Jezusa Chrystusa, to też by na niego nie zagłosowała. W związku z tym na pewno jest jakaś część elektoratu, która zawiedziona potraktowaniem Kidawy Błońskiej już do Platformy nie wróci. To jest cały czas znak zapytania, ale wczorajszy sondaż pokazuje wstępnie, że dla Rafała Trzaskowskiego może być problemem przeskoczenie Szymona Hołowni, bowiem po tej wolcie, oczywiście to jest dopiero minęło 48 godzin, to nie jest zbyt dużo, czy właściwie 24, przepraszam, i 11% do 17% Szymon Hołownia, no to tutaj jest wynik taki, który właśnie tendencję pokazuje. I teraz druga sprawa, choć Rafał Trzaskowski ze wszystkich tych proponowanych kandydatów wydaje się być kandydatem, który ma największe szanse, najsensowniejszą, ma obycie z mediami, dobry wygląd, to jednak tutaj Platforma, podejrzewam, nie tyle liczy na zwycięstwo z Andrzejem Dudą, ale przede wszystkim postawiła sobie za cel, żeby Rafał Trzaskowski przeskoczył Szymona Hołownię, a to wtedy może uratować pozycję lidera na opozycyjnej scenie, jakim do tej pory była Platforma Obywatelska. Jeśli to się nie uda, no to kłopoty Platformy będą tylko i wyłącznie narastać. W związku z tym to był taki rzut na taśmę, gest, który musieli wykonać, ruch, który musieli wykonać. No i dlatego jest Rafał Trzaskowski, a nie Małgorzata Kidawa-Błońska. I zobaczymy, jak ją przyniesie skutek.
No właśnie, los kandydatury Rafała Trzaskowskiego odpowie na pytanie, na ile to słabnięcie Platformy jest procesem obiektywnym, na ile ta formuła rzeczywiście się wypala, na ile ci młodsi bracia emancypują się realnie, a więc PSL czy SLD, a na ile to był tylko przypadek losowy związany ze słabością kandydatury. Czy Piotr Semka zgadza się z taką diagnozą?
Tak, to prawda. Natomiast muszą w tej chwili sobie sztabowcy Trzaskowskiego odpowiedzieć na jedno pytanie. Co jest dla nich ważniejsze? Czy w tej chwili gonić Hołownię i Kosiniaka-Kamysza, czy też już od razu podjąć polemikę z Andrzejem Dudą? Andrzej Duda ma ten atut, że w ciągu ostatnich 5 lat objechał tam prawie chyba wszystkie powiaty. Jest osobą, która jest pamiętana w takich miejscach jak Dębica, Gryfino, czy na przykład miejscowości w Małopolsce. Kulą nogi Rafała Trzaskowskiego jest jego imidż takiego ładnego chłopca z dużego miasta. To nie będzie dobrze brzmiało w tych regionach, które mają kłopoty, to nie będzie brzmiało dobrze w tych rejonach, które walczą z na przykład wykluczeniem komunikacyjnym. I jeszcze jedno, no, Rafał Trzaskowski nie może się pochwalić żadnymi wyrazistymi sukcesami w rządzeniu stolicą. Natomiast sztab Andrzeja Dudy powinien pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli będzie w kółko tylko żonglował wypominaniem karty LGTB, katastrofą Czajki, tam jakąś pękniętą szybą, to bardzo często może zamienić tą krytykę i punktowanie Trzaskowskiego w karykaturę. Tu raczej potrzebny jest jakiś błysk humoru, jakieś pokazanie, że Platforma zamieniła się w jakąś taką faraońską strukturę, która, pod którą gną się jej własne nogi. To jest ugrupowanie, które miało duży problem z wystawieniem kandydata i sam fakt, że na Placu Boju było trzech kandydatów, którzy raczej, no, jeden miał brak sukcesu w Warszawie, drugi, Radosław Sikorski, słynie z antagonizowania w opinii publicznej. No a trzeci, Tomasz Grodzki, no jest dopiero debiutantem na scenie politycznej, poza tym bardzo mu chyba dobrze w Senacie. Pytanie jest jeszcze jedno. W jakim stopniu Rafał Trzaskowski będzie w stanie pokazać luz? Coś, co można powiedzieć, że dobrze jest, czuje się w swojej skórze. Ta prezydentura nagła, bo to jest przecież nagłe wyzwanie do ostrego wypadku zapaści Platformy, może być atutem i może być kulą nogi. Atutem, jeżeli szybko wymyśli jakąś atrakcyjną formułę, proszę pamiętać, że kampania będzie trwała gdzieś około miesiąca i góra tygodnia. Natomiast jeżeli będzie szukał dopiero tej formuły, to nie starczy mu czasu na to, żeby się wylansować.
Jacek Łęski, no właśnie, Piotr Semka mówi o tym, że potrzebny jest luz, a mamy wypowiedź pana Rabieja, wiceprezydenta Warszawy, który mówi, że to będzie krucjata. Na pewno ta kampania będzie krążyła wokół dorobku warszawskiego, wokół tego, co w Warszawie zasygnalizował Rafał Trzaskowski jako swoją linię polityczną. A więc bierność w takim rozwiązywaniu problemów, relatywna bierność i nacisk na sprawy światopoglądowe.
To jest w ogóle dziwna historia, bo ja obserwuję ewolucję Rafała Trzaskowskiego od wielu lat i powiem szczerze, że to jest kandydat dla Andrzeja Dudy moim zdaniem dużo groźniejszy, dużo poważniejszy niż była nim Kidawa-Błońska. To jest polityk bardzo dobrze wykształcony, bardzo sprawny w relacjach międzynarodowych. Dla prezydenta to może być atut, czy powinien być atut. To jest polityk, który też już jest otrzaskany w bojach, w tym sensie, że no, to jest któraś kampania polityczna Trzaskowskiego. I pamiętajmy, że on pierwszą kampanię do Europarlamentu wygrał w ogóle prawie używając nowych technologii, których inni kandydaci nie używali. Dzisiaj to też może być doświadczenie i atut, który on ze sobą wniesie. Podejrzewał, że on na przykład zupełnie wymieni sztab wyborczy. Natomiast mam wrażenie, że z Rafałem Trzaskowskim stało się coś złego w trakcie wyborów, ostatnich wyborów samorządowych, bo przypomnijmy, że jeszcze w 2015 roku, zaraz po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych i zwycięstwie Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, to właśnie Rafał Trzaskowski był tym politykiem, który dosyć tak racjonalnie i no, twardo recenzował dotychczasową politykę Platformy Obywatelskiej, która doprowadziła ich do klęski w tym roku wyborczym 2015. To on mówił o tym, że nie usłyszano ludzi, którzy potrzebowali tego 500+, że nie usłyszano, nie rozmawiano w ogóle z ludźmi, którzy mówili o podwyższaniu wieku emerytalnego, że dla nich to jest coś niedobrego, to ich boli i oni się na to nie zgadzają. Natomiast w wyborach samorządowych wydaje mi się, że nie wiem na skutek czego, czy ran odniesionych w boju, czy czegokolwiek innego, Rafał Trzaskowski się zradykalizował w stronę takiego, no nie chcę użyć jakiegoś brzydkiego określenia, bo kodziarstwo to może tu nie jest najlepsze, w stronę takiego radykalnego antypisizmu, który powoduje, że polityk no, traci też na randze, bo wszelkie skrajności jednak nie są przez wyborców dobrze przyjmowane. Potem ten alians z Pawłem Rabiejem i myślę, że z tego powodu wynikły te inklinacje do tego typu inicjatyw, jak nie wiem, tam tramwaj różnorodności czy karta LGBT, to jest coś, co dzisiaj kreuje wizerunek Rafała Trzaskowskiego. Jeśli on potrafiłby się od tego oderwać i zaproponować coś nowego, to może być groźne dla Andrzeja Dudy. Jeśli pozostanie na tym etapie, na jakim jest w tej chwili, no to wydaje się, że jednak Warszawa to nie jest cała Polska. To, co w Warszawie przechodzi i jest lubiane, w całej Polsce może się nie spodobać po prostu.
Warszawa to nie jest cała Polska, ale to pytanie, jak prezydent Andrzej Duda powinien odpowiedzieć na to nowe wyzwanie, jest zasadne. Zobaczmy, jak obecny prezydent prowadzi swoją kampanię. Posłuchajmy.
Prezydent Andrzej Duda przyłączył się do akcji Hot 16 Challenge 2. Prezydent zarapował zwrotkę składającą się z 16 wersów.
Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem chwała.
W ten sposób organizatorzy zbierają pieniądze na walkę z koronawirusem.
Miałem na myśli wszystkich tych bohaterskich lekarzy, wszystkie te bohaterskie pielęgniarki, pielęgniarzy, wszystkich bohaterskich ratowników medycznych, cały bohaterski personel medyczny, który niesie pomoc, nie oglądając się na nic, nikogo o imię nie pyta. Po prostu niesie pomoc ludziom. To są bohaterowie dzisiejszych czasów. To są ludzie, którym wdzięczni jesteśmy. Ogromny, ogromny, ogromny szacunek i z całego serca im za to dziękuję.
Duża debata wokół tego raperskiego występu prezydenta w ramach akcji charytatywnej, ale może o tym za chwilę. Na początek pytanie do Rafała Andrzeja Potockiego. Czy nie jest tak, że dziś możemy mówić o drugiej turze z dużym już prawdopodobieństwem, że to okienko na rozstrzygnięcie w jednym głosowaniu zamknęło się i że ci, którzy mówili, że dlatego majowe wybory mają sens i należy je zorganizować, no z politycznego punktu widzenia mieli rację. Andrzej Rafał Potocki.
No Andrzej Duda tutaj trafił rzeczywiście na przeciwnika i pozwalanie sobie w tej części, już ostatniej części kampanii wyborczej na jakiekolwiek błędy, na jakikolwiek luz może właśnie skutkować drugą turą. Nie będzie tak lekko i życzyłbym Andrzejowi Dudzie, jeżeli oczywiście chce osiągnąć sukces, a wiadomo, że chce, żeby odzyskał formę 2015 roku, tej kampanii właśnie, tej pierwszej, której udało mu się pokonać Bronisława Komorowskiego. Bowiem Rafał Trzaskowski rzeczywiście będzie przeciwnikiem wymagającym, no głównie dlatego, że jest sprawny medialnie. Natomiast jeśli chodzi o jego piętę achillesową, to tutaj celnie Jacek Łęski zauważył, że moim zdaniem również jest to kwestia LGBT. Doświadczenia kampanii do Parlamentu Europejskiego pokazały, wtedy mieliśmy do czynienia ze zmasowanym atakiem ideologii LGBT w kampanii wyborczej, okazały się kompletnie nietrafione i bardzo pomogły Zjednoczonej Prawicy wówczas zmobilizować swój elektorat. A tutaj ta radykalizacja Andrzeja Dudy łącznie z jego wiceprezydentem Pawłem Rabiejem, który już cieszy się i daje znać, że to będzie krucjata, jest wbrew pozorom właśnie jego, moim zdaniem, najsłabszą stroną. Natomiast co do tej strategii walki bądź przeciwko Kosiniakowi, Kamyszowi i Hołowni, bądź przeciwko Andrzejowi Dudzie, to wydaje mi się, że to jedno z drugim w przypadku Rafała Trzaskowskiego wcale nie musi kolidować, bowiem można opracować taką strategię, którą będzie walczył z Andrzejem Dudą, równolegle gasząc swoich przeciwników w łonie partii opozycyjnych. Wydaje mi się, że te dwie sprawy nie muszą się ze sobą kłócić. To oczywiście jest zależne od sztabu. Choć na razie mieliśmy dwa takie sondaże, które pokazują sytuację po wyborze, po rezygnacji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jeden pokazuje 49% Andrzeja Dudy, drugi pokazuje 51%. To niemniej jednak trzeba pamiętać, że te sondaże będą ulegały, mi się wydaje, tak poważnym przetasowaniom w najbliższych dwóch tygodniach i zobaczymy, w jakim to kierunku te poparcie będzie szło. W każdym razie, kończąc już i wracając jednocześnie do początku mojej wypowiedzi, to uważam, że Andrzej Duda musi tutaj stanąć na wysokości zadania, sprężyć się, bowiem ta walka lekka nie będzie. No i oczywiście rozstrzygnięciem będzie mobilizacja, kwestia mobilizacji elektoratu.
Tak, już mamy wezwania ze strony Rafała Trzaskowskiego. Wszyscy głosujemy. Nagle te wybory, przecież w dużej mierze tradycyjne, okazują się całkowicie bezpieczne, a wcześniej koperta wrzucana do skrzynki miała rzekomo zabijać. No ale to jest pytanie, jak ma zareagować prezydent Andrzej Duda na to nowe wyzwanie. Rafał Trzaskowski z jednej strony z pewnością dość łatwo zmobilizuje obóz III RP i być może po prostu odsunie ręką Szymona Hołownię i ta kandydatura no, umrze, czy zostanie zredukowana do paru procent, ale z drugiej strony ma trudność, będzie miał trudność w zdobywaniu nowych wyborców, bo jednak jest jednoznacznie określony, na przykład Kosiniak-Kamysz czy Hołownia to byli kandydaci, no, którzy byli tak niedookreśleni. Mogli myśleć o sięgnięciu po część centroprawicy na przykład. Czy w przypadku Trzaskowskiego jest to wykluczone? Piotr Semka.
Raczej nie, wątpię. Zastanawiam się w drugą stronę, jak to może iść. Czy po pierwsze, jeżeli Trzaskowski bardzo wyraziście postawił na tą kartę LGTB, czy jednak elektorat Konfederacji jednak nie złamie się i nie ruszy do drugiej tury, jeżeli będzie po stronie Andrzeja Dudy? I druga rzecz, jak się zachowa elektorat PSL-owski w drugiej turze, jeżeli będzie właśnie Trzaskowski? To też jest zagadka. W tym całej układance wszystko jeszcze oczywiście zależy od mobilizacji. Andrzej Duda ma w pamięci ogromną mobilizację przy wyborach samorządowych. Z kolei Rafał Trzaskowski przypomina sobie, jak bardzo zdecydowanie się zmobilizowały elektoraty wielkomiejskie w wyborach miejskich, które przyniosły między innymi sukces. Więc pytanie, czy w czasie kampanii dojdzie do tak ostrych konfliktów, które mogą poruszyć i zmobilizować jeden albo drugi elektorat konserwatywny albo progresywny, jak to się mówi. I ostatnia rzecz, która dosyć jest zapominana w całym tym rozgardiaszu. No, absolutnie nikt nie zadaje pytania, dlaczego Lewica nie wycofuje swojego kandydata. Robert Biedroń okazał się kandydatem katastrofalnym, który dostaje od 3 do 4%. Chyba Lewica była przygotowana, że ich kandydat będzie taką troszeczkę ciurą obozową. Ale aż takiego spadku notowań Biedronia się nie spodziewałem. Pytanie jest, w jakim stopniu on będzie jeszcze w jakiś sposób grał. Proszę pamiętać, że Hołownia już parę razy pokazał, że potrafi Trzaskowskiemu no, przywalić dosyć boleśnie. Więc tutaj mogą być takie ostre działania między działaczami opozycji. Michał Sutowski z Krytyki Politycznej powiedział, że dalej właśnie to, że któryś każdy ma teraz dosyć podobne szanse w trójkącie Hołownia, Kosiniak, Trzaskowski, że ma podobne szanse na wejście do drugiej tury, spowoduje, że ta jatka pomiędzy opozycjonistami może być ostrzejsza niż pomiędzy Andrzejem Dudą a kandydatami opozycji. To jest bardzo ciekawy wniosek.
Pamiętajmy także, że kampania warszawska, samorządowa, w której Rafał Trzaskowski bardzo wyraźnie pokonał Patryka Jakiego, to było sięganie po niezwykle brutalne narzędzia w internecie. Niesławny Sok z Buraka, wciąż istniejąca strona, który promuje wymyślone cytaty, który atakował Patryka Jakiego po prostu zmyślonymi informacjami. Jakimś dziwnym trafem to wszystko może w tej przestrzeni internetowej, w przestrzeni dużego przedsięwzięcia globalnego, takiego jak Facebook, funkcjonować. Nikomu to się zdaje nie przeszkadzać. Tam też widać ogromne pieniądze. Do Jacka Łęskiego pytanie. No, to też jest taki trop, który wskazuje, że to nie jest tylko miły, uśmiechnięty polityk, jak próbuje się prezentować, ale gracz, który potrafi sięgać po niezwykle brutalne narzędzia.
No tak, ale to się zaczęło dokładnie w czasie kampanii samorządowej ostatniej, którą Rafał Trzaskowski wygrał z Patrykiem Jakim w Warszawie. I tam się pojawiły pierwszy raz tego typu tony. Być może dlatego są używane te narzędzia, bo się sprawdziły po prostu. To jest taka pragmatyka polityczna, brutalna, ale no, każdy polityk kalkuluje, tak? I tutaj Rafał Trzaskowski nie jest jakimś wyjątkiem. To nie jest jakoś jego tylko cecha specyficzna. Natomiast to było w pewnym kontraście do tego, co on prezentował wcześniej. Bo nie zapominajmy, że Platforma i w Platformie nadal gdzieś tam są jeszcze jakieś elementy tej Platformy starej, która powstawała jako partia, uwaga, konserwatywna. I to, że dzisiaj ona wygląda tak, jak wygląda, to nie znaczy, że nie mogłaby się odwoływać do jakichś bardziej koncyliacyjnych tonów. Tego nie ma. I pytanie jest, czy Rafał Trzaskowski będzie chciał sięgnąć po tego typu retorykę w czasie tej swojej krótkiej, jak wszystko na to wskazuje, kampanii. Bo wydaje mi się, że to by mogło skłonić część wyborców z innych obozów, bardziej w kierunku centrum, a mniej w kierunku obozu lewicowego, żeby poprzeć Rafała Trzaskowskiego. Nie sądzę zresztą, żeby on miał kłopot w dogadaniu się na przykład z lewicą, gdyby przychodziło do poparcia w drugiej turze. Ten przykład współpracy z Pawłem Rabiejem pokazuje, że właściwie no, czy Rabiej, czy Biedroń, to w zasadzie na jedno wychodzi, jeśli chodzi o taki ideowy rys obu tych dżentelmenów. I tutaj Rafał Trzaskowski pokazuje, że tą zdolność koncyliacyjną na lewo na pewno ma. Pytanie, czy ma tą zdolność koncyliacyjną w drugą stronę.
Pytanie do Andrzeja Rafała Potockiego o ocenę sytuacji w Zjednoczonej Prawicy. Parę dni już minęło, więcej od tego porozumienia, od wyciszenia emocji. No nie ma już wypowiedzi, które by eskalowały. Jarosław Gowin, można powiedzieć, no wrócił do obozu, ale nie wrócił do rządu. Nie jest to dopowiedziane, nie jest to opowiedziane do końca, można powiedzieć. Czy tu jest gra na czas, czyli w tym sensie ten czas ma trochę zagoić rany, czy też można powiedzieć, że to jest posprzątane?
No, posprzątane to dużo powiedziane. Na pewno sytuacja wydaje się być ustabilizowana do czasu elekcji prezydenta. Co będzie później, zobaczymy. No, jeżeli Andrzejowi Dudzie nie udałoby się wygrać tych wyborów prezydenckich, jestem pełen obaw o postawę ministra Gowina, który w tej sytuacji, w przypadku oczywiście przegranej Andrzeja Dudy, mógłby znowu zmienić front i wrócić do strategii z kwietnia bieżącego roku. Natomiast jeżeli Andrzej Duda wygra, sądzę, że tutaj nie będzie dalej większych problemów i partia Porozumienie, a głównie ta część Porozumienia, która trzyma się blisko swego lidera, nie będzie sprawiała problemów. Dziś nie wygląda na to, żeby te tarcia w łonie prawicy przekraczały średnią krajową. Wiadomo, w każdej partii są tarcia, szczególnie w partii, która zbudowana jest z koalicji, która zbudowana jest z innych partii, tworząc koalicję. I tutaj nie widzę specjalnego niebezpieczeństwa do czasu elekcji. Natomiast, jak już wspomniałem, no tutaj przypomnijmy jednak, że oprócz Senatu i obstrukcji samorządów, ta samodzielna polityka nieuzgodniona z władzami Zjednoczonej Prawicy Jarosława Gowina, no również doprowadziła do tego, że w maju nie mogły się odbyć wybory, a każdy dzień dłużej no na pewno nie działa na korzyść elekcji prezydenta Dudy. Ale jak już wspomniałem, jestem dobrej myśli i po tym porozumieniu na pewno do wyborów prezydenckich Zjednoczona Prawica może liczyć na to, że będzie formacją spójną.
Czy to nie jest również pewnego rodzaju lekcja pedagogiczna? Pytanie do Piotra Semki, bo Jarosław Gowin wyprawił się daleko. Podjął rozmowy, jak to nazywał, z partnerami z Koalicji Polskiej. To pytanie, czy nie próbuje zmienić strony, wisiało. Wrócił. Okazało się, że nie ma innej racjonalnej większości. Czy to nie jest paradoksalnie też, no nazwijmy to, przygoda, która w jakiś sposób wzmocniła Zjednoczoną Prawicę, pokazując bezalternatywność tej konstrukcji? Piotr Semka.
No, bezalternatywność czasami przegrywa z emocjami. Jarosław Gowin był przekonany, być może i jest, że ciągle ma za mało przestrzeni w Zjednoczonej Prawicy. Owszem, z jednej strony mamy takie akcenty sygnalizujące wewnętrzne zabliźnianie się rad. Dzisiaj widziałem zdjęcie Jarosława Gowina z Jackiem Żarkiem, który bardzo wyraźnie był po stronie PiS-u w tym konflikcie ostatnim. Z drugiej strony Gowin w wywiadzie jednym w zeszłym tygodniu powiedział o zmianie umowy koalicyjnej. Trudno powiedzieć, co to oznacza, ale być może to oznacza już deklarację PiS-u, że chce, że w 2023 roku w kolejnych wyborach mieć w swoim wehikule politycznym ten człon pod tytułem Porozumienie. Z kolei pan poseł Sośnierz senior, który prezentuje Porozumienie na Śląsku, no dalej bardzo astro krytykuje ministra Szumowskiego, co pewnie w rządzie zachwytu nie budzi. W rezultacie jeszcze jest jeden element, który część PiS-u pamięta Porozumieniu to, że postawiła weto wobec wyborów 10 maja. Wyborów, które będą obrastać legendą, no bo opozycja będzie mówić, że to PiS do niego doprowadził. PiS będzie przypominał, że Senat i samorządy stanęły dęba. A ci, którzy wreszcie zastanawiają się, co będzie dalej, muszą rzeczywiście zastanowić się nad strategiczną decyzją. Czy oba ugrupowania, czyli mówię o PiS-ie i Porozumieniu, składają deklaracje, że są w 2023 roku i się razem, czy nie. Bo to działa w dwie strony. PiS-owcy patrzą podejrzliwie, czy tutaj oni, Gowinowcy, nie wyskoczą z jakimś numerem. Z kolei Gowinowcy mogą odpowiedzieć, no jeżeli nie mamy deklaracji woli, że PiS chce z nami iść w 2023 roku, no to nie dziwcie się nam, że zaczynamy rozglądać się za jakąś opcją dla siebie, bo każdy poseł zawsze myśli od początku swojej kadencji, co będzie za te 4 lata.
To tyle o Zjednoczonej Prawicy i teraz spoglądamy na Sąd Najwyższy. Była pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf już nie urzęduje w tym gmachu, bardzo ładnym gmachu zresztą, ale jest tam wciąż gorąco, bo nie można wybrać nawet komisji skrutacyjnej, która ma wskazać kandydatów, spośród których prezydent wskaże kolejnego pierwszego prezesa. Profesor Kamil Zaradkiewicz ustąpił. Posłuchajmy.
Kamil Zaradkiewicz wyjaśnił, że jest zbulwersowany podważaniem kompetencji prowadzącego zgromadzenie sędziów i ignorowaniem czynności porządkowych.
Moja rezygnacja jest stanowczym wyrazem protestu przeciwko nieustannym próbom uniemożliwiania sprawnego prowadzenia prac Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.
Chodzi m.in. o tę sytuację z niedzieli. Grono starszych stażem sędziów celowo przedłużało obrady Zgromadzenia Ogólnego, podczas którego powoływano komisję skrutacyjną do liczenia głosów kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Kółeczko wokół liczby porządkowej czy
nazwiska. A co oznacza kółeczko?
Oddany głos na kandydat.
Kamil Zaradkiewicz sytuację w Sądzie Najwyższym nazwał mobbingiem wobec nowych sędziów. Sędzia Aleksander Stępkowski, któremu dziś prezydent powierzył wykonywanie obowiązków prezesa Sądu Najwyższego, zapowiedział, że będzie kontynuować procedurę wyłaniania kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Sędziego Kamila Zaradkiewicza zaatakowano bardzo brutalnie, łamiąc wszystkie reguły. Nowego prezesa, pełniącego obowiązki prezesa, Aleksandra Stępkowskiego, też już się bardzo brutalnie atakuje. Ale ja zwracam się z pytaniem do Jacka Łęskiego, do człowieka z olbrzymim doświadczeniem, który pamięta transformację, postkomunizm w każdym szczególe. No, na pewno obserwując tą bitwę na ruinach, już można powiedzieć, tak? Masz taką refleksję, no, że te instytucje z ładnymi tabliczkami mają często takie bardzo brzydkie bebechy. Tam są widać mocno okopane środowiska, które traktują na przykład Sąd Najwyższy jako swoją własność. Skoro nie mogą rządzić, no to nie wiem, zniszczą, podpalą. Jacek Łęcki.
Tak jak powiedziałeś o tych bebechach, to mi się przypomniał tytuł oczywiście Trąd w Pałacu Sprawiedliwości. Tak to jest, że pod tą patyną i za tą fasadą kryją się bardzo brutalne walki i bardzo twarde interesy. I rzeczywiście jest tak, że w czasie 30 lat niepodległej Polski pewna grupa prawnicza no, w pewnym sensie sprywatyzowała wymiar sprawiedliwości. To jest mowa nie tylko o sędziach. No to są oczywiście sędziowie, ale to są również prokuratorzy, adwokaci, komornicy, notariusze. No, cała ta grupa sędziowska de facto zawładnęła tą częścią państwa. I każda próba naruszenia tego władztwa powoduje gwałtowną reakcję, bo to jest naprawdę obrona ogromnych interesów. I to, co dzisiaj widzimy, tą wojnę wokół obsadzenia stanowiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to jest najlepszym tego dowodem. I to są to, co widzieliśmy tutaj, te próby obstrukcji na sali, to jest tylko mały wierzchołek góry lodowej tego, jak tego rodzaju wojna wygląda. I być może dobrze, że ludzie mają szansę to zobaczyć, bo to jest kolejny dowód na to, że cała ta sfera wymiaru sprawiedliwości wymaga naprawdę gruntownej, głębokiej reformy, przemyślenia tego, po co to wszystko jest, komu to ma wszystko służyć i rozbicia tej kasty, bo tak to nazwijmy. No jest to pewna kasta ludzi, która sobie przywłaszczyła dużą część państwa polskiego, bardzo ważną, niesłychanie ważną. I teraz pytanie jest takie, czy będzie wystarczająco dużo determinacji do tego, by tą reformę dokończyć i czy będzie z kim ją robić, bo przecież my nie mamy 10 tysięcy zapasowych sędziów, na których można wymienić tych, których mamy. Nie mamy, to są ludzie, jacy są. Z nimi w jakiś sposób trzeba też nauczyć się żyć. Tym niemniej musi być jasne, że wymiar sprawiedliwości ma działać dla ludzi i w interesie państwa, a nie w interesie jakiejś grupy, która sobie to uzurpowała. Przykładem była na przykład sprawa reprywatyzacji w Warszawie, gdzie sądy, adwokaci, radcowie prawni, ta cała ekipa odegrała kluczową rolę w grabieży de facto majątku.
Teraz mamy wypowiedź Hanny Gronkiewicz-Waltz, która mówi: nie oddawajcie Warszawy ani na minutę. Chodzi jej o to, że jeżeli Rafał Trzaskowski wygrałby wybory na prezydenta Polski, to w stolicy przez parę tygodni, miesięcy rządziłby komisarz i pewnie mógłby zajrzeć do różnych papierów. Ten strach jest charakterystyczny. Ale do Andrzeja Rafała Potockiego zwracam się z pytaniem, czy ta obstrukcja w Sądzie Najwyższym, no godna naprawdę, no niegodna takiej instytucji i pozycji społecznej, do której aspirują sędziowie. Czy ona może mieć związek z takim scenariuszem, że jeżeli wygra Trzaskowski, Hołownia, to wybory legalizujemy? Jeżeli przegra, to uznajemy za nielegalne. Czy teraz ten scenariusz gry ważnością wyborów jest aktualny w momencie, kiedy opozycja jednak idzie do boju no i nie kwestionuje jak dotąd ich legalności, ich tajności czy demokratyczności? Andrzej Rafał Potocki.
No to, co się dzieje w Sądzie Najwyższym, to przypomina trochę okopy Świętej Trójcy Arebur, ale używając takich militarnych porównań, mnie to przypomina obronę Berlina w 1945 roku, kiedy desperacko bronili się Niemcy, broniąc swojej stolicy, wiedząc, że przegrają, chociaż był ten cień nadziei i czekali na odsiecz Schernera. I tutaj Sąd Najwyższy właśnie na coś takiego liczy. A liczy na to, że prezydentem nie zostanie Andrzej Duda, tylko Rafał Trzaskowski. Należy jak najdłużej stosować tę obstrukcję, żeby broń Boże nie doszło do wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przed prezydencką elekcją, bowiem w przypadku wygranej Andrzeja Trzaskowskiego już nowy prezydent będzie nominował wtedy tych sędziów, o ile oczywiście te obrady uda się przeciągnąć bez efektu do końca czerwca, czyli do przewidywanego terminu wyborów prezydenckich, no i oczywiście drugiej tury. Małe są na to szanse, ale kasta robi wszystko, no bo tak nazywają się ci sędziowie, którzy wypełniają wszystkie znamiona kasty, łącznie z tym, nie boję się użyć tego słowa, cyrkiem, który tam urządzają.
Przepraszam, przerwę Andrzeju, że nie wie, przerywam i oddaję głos Piotrowi Semce, prosząc o komentarz do wypowiedzi Andreasa Voskule, szefa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, czyli Trybunał Niemiecki, który nazwał Polski Trybunał Konstytucyjny marionetką. Czy to nie jest próba unieważnienia czy odebrania powagi polskiemu Trybunałowi w czasie, gdy te trybunały, jak wskazuje wyrok Trybunału Niemieckiego w sprawie obligacji, zaczynają odgrywać absolutnie kluczową rolę jako pewnego rodzaju strażnicy niepodległości, suwerenności? Piotr Semka.
Jest taki dowcip, że kiedyś na polanie leśnej zebrały się zwierzęta, no i powiedział, i zabrał głos nosorożec i powiedział: słuchajcie, to jest straszna rzecz, my się kłujemy, rozrywamy, rozszarpujemy, trzeba coś z tym zrobić. Musimy zrobić rozbrojenie. Ja proponuję, żeby każde zwierzę miało po jednym rogu. No, ja już jeden mam, ale wy pozbądźcie się swoich. Więc jedną z najbardziej irytujących cech państwa niemieckiego jest to, że ona tworzy zupełnie inną różnicę pomiędzy traktowaniem swojego życia publicznego, a traktowaniem tego u innych. W Polsce lustracja była zła, w Niemczech lustracja była dobra. W Niemczech było to spełnienie obowiązku silnego państwa, w Polsce polowanie na czerwonych.
I to jest puenta, Piotra Semka, podwójne traktowanie.
To jest podobna sytuacja. Niemcy bardzo poważnie traktują swój Trybunał Konstytucyjny, akceptując, że jest on wybierany przez polityków. W wypadku polskiego to negowanie jest czymś bardzo oburzającym.
Bardzo dziękuję. Piotr Semka.
Jeszcze jedna uwaga, Voskule podaje się do dymisji, więc jego lekceważąca opinia była już opinią odchodzącego. Zobaczymy teraz, co nowy szef Trybunału,
Piotr Semka,
Stefan Hambart,
Andrzej Rafał Potocki i Jacek Łęski. Bardzo dziękuję naszym komentatorom. Proszę Państwa, to był gorący tydzień przed nami. Zapewne również dni obfitujące wydarzenia, które skomentujemy za tydzień w Salonie Dziennikarskim. Ja dziękuję Państwu, dziękuję stacjom, które nas transmitują bądź retransmitują. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Do zobaczenia za tydzień. Miłej soboty, miłej niedzieli.